Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Regiony Kultury.
Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Do kin w całej Polsce wchodzi film Marcina Koszałki pod tytułem Biała Odwaga. Obraz ma pokazywać próbę, na jaką zostały wystawione dwa podhalańskie rody podczas niemieckiej okupacji. My dziś jednak nie o tym filmie, a o Guralenfolk, czyli o kolaboracji ludności góralskiej z III Rzeszą w latach 1939-1944. Zapraszam.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Regionach Kultury gościmy dziś Piotra Gąsienicę, wiceprezesa Związku Podhalan w Polsce i wicedyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKU w Nowym Sączu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A rozmawiamy dziś o historii niemieckiej akcji germanizacyjnej wśród górali i o trudnej pamięci.
Jak to się odbywało? No to wzywano do odebrania dowodu osobistego, które wydawały władze okupacyjne. Można było odebrać dowód osobisty polski lub z napisem G i tłumaczono to góralom odbierającym, że jesteś G, bo jesteś góral. Co było nieprawdą, byli okłamywani ci ludzie, ponieważ to G oznaczało, że jesteś Germanem, że jesteś Niemcem. Ale tego tym ludziom nie mówili.
Ale jednocześnie ta kenkarta z literką G oznaczała to, że chociażby można było być spokojnym, że nie zostanie się wywiezionym na roboty przymusowe.
Co się okazywało nieprawdą w większości. Jeżeli mówimy o tym jakimś takim oporze górali dotyczącym Guralenfolku, to on wynika z tego, że tego tematu nie traktuje się w Polsce holistycznie, że nie mówi się o okupacji i o czasie wojny jako całości na Podhalu. Wyrywa się ten Guralenfolk, bardzo często upychając gdzieś po kątach albo zatajając prawdę o fakcie powstania odpowiednika przeciw siły Konfederacji Tatrzańskiej jako organizacji, która miała walczyć z Guralenfolk. To są ci sami górale. Nie mówi się o grupach partyzanckich w ogóle, góralskich, walczących z okupantem. Nie mówi się o czymś fenomenalnym, jakim było zjawisko kurierów tatrzańskich, którzy przeprowadzili połowę polskiego rządu, wynieśli połowę polskiego złota, przeprowadzali Żydów. Więc górale położyli i życie, i ryzykowali to życie na wielu frontach walki z okupantem, natomiast my ciągle od wielu, wielu lat słyszymy, górale zdradzili, górale byli w Guralenfolk. Na Boga, zróbmy w tym kraju w końcu opracowanie, które pokaże całość zagadnień związanych z II wojną światową na Podhalu. Ale zróbmy to prawdziwie, historycznie. Jak pani sama powiedziała na początku, coraz mniej ludzi żyje, którzy pamiętają. No to jeszcze póki żyją i pamiętają, to ich nagrajmy, to ich spiszmy, to zróbmy opracowania naukowe, historyczne, zróbmy film dokumentalny, żebyśmy wiedzieli, o czym my rozmawiamy. Natomiast jak my ciągle strzelamy do górali tym tematem, jak z karabinu i próbujemy ich rozstrzelać, to proszę się nie dziwić, że górale troszkę próbują z tej linii strzału zejść. Ale naprawdę odebranie kenkarty i przyjście do domu, w którym było się Polakiem góralem, w którym walczyło się z Niemcem, w którym wiedziało się o tym, że jest palas, że tam męczą naszych górali. Kogo że tam męczą? Warszawiaków przywozili? Po co było te palace? Kogo tam męczono? Takie traktowanie Podhala W momencie, kiedy w każdym regionie Polski tego typu ludzie się trafiali, którzy podejmowali współpracę z okupantem, nie jest to chwalebne, nie jest to dobre, ale to jest zjawisko, które jest pewnego rodzaju zjawiskiem socjologicznym. Tak to jest. W przypadku Goranen Folk rzeczywiście tego, co brakuje, to brakuje rzetelnego potraktowania tematu. Ja oczywiście słyszałem, że teraz IPN krakowski jakiś tam dokonał opracowań. Jestem bardzo ciekawy, na czym to polegało i co zawiera. Ale prace IPN-u nie dostają się do szerokiej publiki. Media jakoś średnio się tym interesują.
To prawda, że zwykle opracowania IPN-u są bardzo hermetyczne, ale dwie sprawy. Oczywiście w tej rozmowie jest zaplanowany wątek tych działań czy organizacji stojących na drugim biegunie, tak można powiedzieć. A po drugie, chciałabym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego podstawowego wątku, to znaczy jaka jest pamięć wśród góralskich rodzin? Czy o tym się rozmawia?
Ale oczywiście, że tak. I ja też często, nawet jak pani mnie tutaj zaprosiła, to pokusiłem się zobaczyć w przestrzeni medialnej, w przestrzeni cyfrowej, jak górale się na ten temat wypowiadali. To jest bardzo wiele ciekawych wypowiedzi znaczących góralskich postaci, działaczy współczesnych kultury czy sportu i różnych. Pewnie, że pamiętają, pewnie, że to opowiadają. To nie jest honor. To nigdy nie było honorem. Wtedy, jak to się działo, też budziło w tych ludziach na Podhalu w Zakopanem ogromną złość. Na Krzeptowskiego i na to, że robi to, co robił. Można dzisiaj, gdyby rzeczywiście tą postać dopracować historycznie, wniknąć w jego powody, pobudki i tak dalej, można by było się pokusić o jakieś dyskusje szczegółowe na ten temat. Natomiast generalnie wtedy była ogromna złość na niego za to, że podjął taką współpracę. I tak naprawdę myślę, że to niewiele się mylę, że około 300 osób częściowo góralskiego pochodzenia, częściowo nie, to był ten trzon i ta grupa ludzi, którą można by było posądzać o ideowość w tej współpracy. Czyli o takie rzeczywiście świadome współpracowanie z okupantem. Ta cała reszta ludzi mieszkających po tych wioseczkach, od Szczawnicy przecież po Spisz, która została wmanewrowana w odebranie tej kękarty, to nie byli ideowcy, to nie byli ludzie, którzy świadomie to robili. Proszę sobie wyobrazić taki incydent, że jest 47 czy 48 rok po wojnie i babcia z Podhala na jarmaku w Nowym Targu na hasło milicjanta o pokazanie dowodu osobistego wyciąga tą kękartę. I on się jej pyta, co to jest? No to jest mój dowód, dali mi takie coś. To proszę sobie wyobrazić, to ta pani była świadoma tego, co nosi, czy tak średnio?
Niemcom udało się zmanipulować dużą część.
To jest od początku do końca manipulacja. To był pomysł niemiecki już przedwojenny przecież, tak? Agentura przygotowywała. Zresztą są na ten temat opracowania. I Szatkowski to nie jest postać góralska przecież. Czyli motor napędowy tego wszystkiego.
Mówimy o Henryku Szatkowskim.
Tak. To, że znaleźli górala, który był swego rodzaju w współczesnym języku bufonem, czy też człowiekiem nadpobudliwie oczekującym wyróżnienia i jakiegoś również współczesne słowo parcia na szkło. Że znaleźli takiego człowieka, to swego rodzaju praca agenturalna również. I manewrowali tym człowiekiem, wykorzystali go, bo nosił bukowe portki, bo był góralem, bo już był działaczem jakiejś tam partii PSL czy innej chłopskiej partii przed wojną. Był jakimś takim znaną postacią w tym zakresie, znał się z Witosem, więc jakby wykorzystano tą postać. Teraz? A z kolei on wierzył w to, że podejmuje pewną grę z Niemcami, która w jego mniemaniu miała na celu pozwolić przetrwać kulturze góralskiej i góralom zawieruchę wojenną. Doskonale się pomylił. I na to też jest dowód, że się pomylił. To też nie wybrzmiewa jakby nigdzie w opracowaniach, co zrobił Krzeptowski, kiedy przyszli do niego partyzanci. I znowu się odwołał. Jacy partyzanci przyszli? No góralscy. Żeby go zabić, żeby go zgładzić, żeby wykonać wyrok śmierci. I kiedy go wyprowadzili i powiedzieli mu, po co przyszli, to poprosił ich o dwie rzeczy. Czyli powiedział, że nie chce być powieszony, bo chce być zastrzelony. To mu odmówili. Nie jesteś na tyle honorowy, żebyśmy cię zastrzelili. Będziesz powieszony. I co on wtedy do nich mówi? Że wie, co zrobił. Że przekazuje cały swój majątek na rzecz Polski. I że przeprasza. W związku z powyższym, no szkoda, że takie właśnie bardzo traumatyczne, ale prawdziwe historyczne momenty nie wybrzmiewają, że o tym się nie mówi, bo biorą się za te tematy ludzie, którzy widzą, jest szansa przywalić góralom, bo był góralem folk. Dzisiaj gloryfikować we współczesnym świecie i mówić do górala, który ma 30-40 lat i urodził się po wojnie, że ty jesteś zdrajcą i góralem folk, jest naprawdę tak ogromnym nadużyciem i taką niesprawiedliwością, że naprawdę proszę się nie dziwić, że my średnio chcemy na ten temat rozmawiać.
Ale czy rzeczywiście się zdarzają takie
Ale oczywiście, że
oskarżenia?
Może w tym świecie hejterskim to na co dzień, jak tylko gdzieś pojawia się temat góralem folk, to zaraz w tych wpisach, hejtach właśnie, o górale, no to właśnie ci zdrajcy, prawda? Albo bierze udział w tych wpisach góral, który coś tam próbuje bronić i ten góral właśnie ma 40 lat i co on słyszy, że ty też jesteś góralem folk, tak?
Akcja była powodowana rasowo. Czy górale to potomkowie pragotów?
To było przygotowywane
no właśnie.
Dość sprytnie na zasadzie słynnego i znanego skądinąd powiedzenia dzieli rządź. Prawda? Jedyny łącznik był taki, że wymyślono sobie góry jako to spoiwo, czyli tutaj mamy te Tatry, tam Alpy i tam Bawaria i prawda, i że to jest taka kultura podobna i tak dalej, i tak dalej. Wpierano to góralom, ale to wpierano góralom nie na zasadzie, że przecież do tej babci, do tego dziadka, do tej chałupy wchodzono i agitowano, bo tego nie robili. To była ta grupa, która jakby budowała Goralen Folk, współpracując z Niemcami, bardziej powiedziałbym, patrząc na to historycznym okiem, Goralen Folk był potrzebny Niemcom niż góralom. Oni wymyślili ten chwyt i oni wozili Krzeptowskiego jako tą maskotkę na Wawel czy gdzieś tam. To od czego też zaczęło się? To jest bardzo ważny moment. I dla mnie osobiście dość znamienne, od czego Niemcy zaczęli budowanie Goralen Folk. Jak przekonali tą grupę ludzi do siebie? Wybucha wojna i te miesiące mijają, jest okupacja. I nagle Niemcy proponują góralom, bo wśród górali poszła fama, że został zniszczony obraz na Jasnej Górze Matki Boskiej Częstochowskiej, co u górali było czymś niezwykle złym. I na tych Niemców mieli bardzo dużą złość za to. I Niemcy powiedzieli pod płaszczykiem zorganizowania góralom, to wtedy się nazywało nie wycieczka, to się nazywało pielgrzymka do Częstochowy. Zapewniono im przejazd. Górale zobaczyli, że Częstochowa jest, że obraz jest, że można się modlić. Więc na tych narodowych uczuciach katolickich, chrześcijańskich górali zbudowano tą nić porozumienia, że Niemcy to nie taki przecież do końca zły naród i że nas tutaj zawieźli, chcą współpracować i tak dalej. Wykorzystano wiarę do tego. No i Krzeptowski tam był zawieziony między innymi.
I uwierzył.
I uwierzył w to. Przygotowany zamysł. To nie było tak, że Krzeptowski biegał i budował Goralen Folk, bo sobie tak wymyślił. To nie była myśl góralska, że my się czujemy Niemcami i tu będziemy współpracować. Zostali w to wmanewrowani. Trzeba to jasno mówić. I są na to dowody historyczne. I to jest jeden z tych bolesnych momentów w tej historii, że przedstawiane to jest, jakoby górale sobie wybudowali Goralen Folk, bo tak im się uwidział.
Ale działała także przed wybuchem II wojny światowej agentura, prawda, która przygotowywała już grunt.
Dokładnie.
Pod Góralen Folk.
Dokładnie. I to na to też są dowody, co też jakby w pełni daje pogląd, że nie było to takie proste wśród górali, że musiano aż tyle wysiłku agentów, przygotowywania dokonać, żeby to się w ogóle powiodło. W skali tej, którą posługuje się współczesna Polska, że co piąty góral to był niemiecki sukces, to mówimy ich językiem, ale w skali prawdziwej ludzi, którzy podjęli współpracę i pracowali, donosili, to była garstka ludzi przecież. No to gdzie chowali się ci partyzanci? Skąd dostawali wsparcie, żywność, odpoczynek? Gdzie chowali się tatrzańscy kurierzy? Pośród tych samych górali. Nie byli wydawani. Przetrwali wojnę. Józef Krzeptowski, moim zdaniem najsłynniejszy.
Ujek Krzeptowski. Ujek,
kurier tatrzański, przeżył długie, długie lata po wojnie. Opowiadał o Göran Folgi i o swojej pracy, i o tym, jak się chował, i o tym, jak go tropiono. O tym, jak mu potem Polska podziękowała i go wysłali na Ałtaj i tam siedział kilka lat, prawda? O tym, jak potem komuniści, kiedy wrócił, próbowali nadrobić tą wobec niego wpadkę i go gloryfikować. Przecież to wszystko wiemy. I ze spokojem o tym mówię, dlatego że ja bym się posłużył fenomenalnym, uważam, stwierdzeniem obecnego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, Michała Murzyna, który powiedział: zaglądnijmy pod to łóżko, bo tam nie ma żadnego strachu. Bo traktujemy ten Göran Folk jakby ten wielki strach pod łóżkiem w oczach dziecka, że tam coś leży i nas może nam coś złego zrobić. Zaglądnijmy pod to łóżko, włączmy tam światło. A okaże się, że to wszystko się skurczy i że Göran Folk był incydentem, który nie jest pochlebny dla paru rodów góralskich i tyle. Natomiast dajmy wybrzmieć w historii tej przepięknej nici góralskiego działania, jak kurierzy tatrzańscy. Tu powinien być robiony film fabularny, pełnometrażowy, albo nawet odcinkowy.
Skoro już rozmawiamy o kurierach tatrzańskich, została tutaj wymieniona postać ujka Krzeptowskiego, Józefa Krzeptowskiego, który przechodząc przez Tatry chciał zmazać hańbę Göran Folku. To teraz chciałabym, żebyśmy jeszcze opowiedzieli o Konfederacji Tatrzańskiej, która była organizacją ruchu oporu założoną w Nowym Targu i miała ona także prowadzić działania naprzeciw temu zjawisku.
Tak, w ogóle nie wiem, czy pani to wie, pewnie pani wie, że głównym powodem powstawania Konfederacji Tatrzańskiej była odpowiedź na Göran Folk.
To, oczywiście.
To miała być ta przeciwwaga. Nie zdawali sobie tylko sprawy, jak głęboko agentura niemiecka już wsiąkła w Podhale i że byli namierzani. Potem no niestety tak naprawdę skrzydeł Konfederacja Tatrzańska nie rozwinęła, ponieważ wtedy, kiedy już zaczęli działać, no to zostali złapani łącznie z Suskim i zamęczeni częściowo w Oświęcimiu, częściowo w innych obozach. Ale sam fakt powstania tej przeciwwagi, sam fakt, że górale dostrzegali to zło, które płynęło z tej idei Göran Folku, no powinno ich bronić. A nie broni. I to jest, no właśnie, cały czas o tym próbuję powiedzieć, że cokolwiek by górale położyli na szali Göran Folku, to ta waga jakby była zepsuta. I ta szala idzie do góry po stronie Göran Folku, a to wszystko, co górale położyli łącznie ze swoim życiem, męczarnią w Palas, męczarnią w Oświęcimiu i tak dalej, no, jakoś się nie liczy.
Ale też mam takie wrażenie, trudno wybaczyć Wacławowi Krzeptowskiemu chociażby te zdjęcia z Hansem Frankiem, które są przecież dostępne.
Ale nikt tu nie mówi, właśnie, pani od razu Göran Folk spersonalizowała. No właśnie, rozmawiajmy o postaci lub o kilku postaciach. I nikt nie mówi o wybaczeniu. Odebranie komuś życia nie jest wybaczeniem, jest karą. Ostateczną karą. Można by powiedzieć, są głosy na Podhalu, że może źle się stało, że może lepiej dla górali byłoby, gdyby Wacława nie zabito, gdyby dopuszczono do procesu po wojnie i gdyby to rzeczywiście w taki sposób ujrzało światło dzienne i w taki sposób było w historii pokazane, że Wacława skazała ława przysięgłych, że był sąd i tak dalej. Może, nie mam tu na ten temat wyrobionego własnego zdania. Dla mnie przyjście partyzantów, wykonanie wyroku, też jakiegoś wyroku, też gdzieś, który zapadł wobec niego, jest nie próbą go usprawiedliwiania, tylko pokazania, zrobiłeś źle, zabiliśmy cię. To nie było Wacek, dobra, jakoś to będzie. Tylko to było, chłopie, zdradziłeś naród polski, nawet nie zasłużyłeś na to, żeby cię zastrzelić, prawda? Cytowałem pani, jak to się odbyło. Więc znowu, no, nie jest prawdą, że ktoś chce go wybielać. Nie spotkałem się z takimi wypowiedziami, że to w ogóle co oni od tego Wacka chcą.
Ja natomiast chciałam wskazać na pewną ikoniczność niektórych zdjęć, tak? Bo tutaj ciągle nawiązuję do zdjęcia na Wawelu, gdzie przyjechała grupa górali. Także zarzucano już później chociażby to, że tym samym splamiono przepiękny strój góralski.
Cały czas rozmawiamy o tym samym, czyli że zostało to przygotowane, że była to praca agenturalna. Po co to zdjęcie i po co ten wyjazd na Wawel?
Wspaniała propaganda.
No, używano tych narzędzi, jakie wcześniej były. Dzisiaj, gdyby to było, to by był Facebook, to by był TikTok i to by była telewizja. Splamiono? No tak, splamiono.
No byłaby splamiła jeszcze relacja na
ta żywo. Grupa ludzi splamiła swój własny strój, splamiła swoją własną historię, splamiła swoją własną polskość. Tego nie możemy ani zaprzeczać, ani nie dostrzegać. Tylko czy w tym przypadku stosowanie takiej zbiorowej odpowiedzialności jest super, sprawiedliwe? Cała rzesza ludzi góralskich, noszących góralskie odzienie, położyła życie za Polskę. Ta przeciwwaga jest ogromna. To się w ogóle nie liczy? No powinno się liczyć. Bo ci ludzie po coś to robili. Oni poszli walczyć do lasu za Polskę. Oni pomogli polskiemu rządowi dla Polski. Oni budowali przeciwwagę, żeby zniszczyć Grenfolk dla Polski. Tak to wygląda.
Chciałabym, żebyśmy w tej rozmowie jeszcze wspomnieli o jednym znaku, symbolu, który był niezwykle pomocny w propagandzie niemieckiej. Jeżeli chodzi o Góralenfolk, mam tutaj na myśli tak zwaną podhalankę, czy krzyż niespodziany, czyli swastykę. Jak ten symbol został sprytnie wykorzystany, choć jego znaczenie przecież jest dokładnie odwrotne.
Tak, ale pewnie byśmy zabrnęli do Indii, pewnie byśmy zabrnęli do innych destynacji, ponieważ ten symbol to nawet nie tylko Indie, to wręcz cały świat. I jego powstanie, i jego długość używania przez ludzkość jest przecież opracowana, znana. Dzisiaj wiemy, że naziści go ukradli światu i użyli do swoich celów.
Zohydzili.
Zohydzili, dokładnie. Natomiast wtedy, kiedy się to działo, ludzie, różni ludzie, wykształceni ludzie, znający temat, znali ten symbol z innych, wcale niezłych połączeń. Jako symbol słońca, szczęścia i tak dalej. Dzisiaj swastyka jest jednoznaczna, w Europie szczególnie, bo już może w Ameryce Południowej to już nie tak, ale u nas jest to na pewno jednoznaczny symbol nazizmu i koniec, kropka.
W zasadzie można powiedzieć, że na naszym polskim, europejskim gruncie ten symbol się wyczerpał.
Tak, no zakończył niechlubnie swoją egzystencję. Dziś jest w Niemczech zakazany, w Europie, w większości krajów też. Jest właśnie zohydzony, jak pani powiedziała. I to jest jakby dokonanie Niemców. To, co próbowali z tym robić, co próbowali tą symboliką osiągnąć, to znowu są ich działania wbrew historii, wbrew logice i wbrew zdrowemu rozsądkowi. No.
Na koniec naszej rozmowy, już trochę podsumowująco, chciałabym zapytać, jakie działania przed państwem, przed Związkiem Podhalan, ale także przed Małopolskim Centrum Kultury SOKU, które zajmuje się dziedzictwem. Czy państwo planują, żeby ten temat rozwijać?
Koniecznie. No ja nie chciałbym być tylko narzekający, że nikt inny nic nie robi. My chcemy robić. Właśnie już niedługo, w marcu, odbędzie się konferencja naukowa na temat Góralenfolk i tego wszystkiego, co z tym związane, ale również na temat przeciwwag. O tym, o czym tutaj rozmawiałem. I do tej konferencji,
tak?
To będzie konferencja, która odbędzie się w nowo powstałym Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu. mamy tam godne warunki do obradowania. Mamy w Związku Podhalan Radę Naukową, o którą możemy oprzeć panelistów. Mamy wiele osób, łącznie z tym, że będziemy chcieli włączyć w to IPN krakowski, również z tym, żeby pokazali, co oni znaleźli na ten temat i co mogą nam powiedzieć. Powinniśmy od tego zacząć. Najpierw spróbujmy odbyć kilka takich konferencji. Zobaczmy, jaki materiał się z tego zbuduje i być może właśnie pokusimy się w przyszłości o jakieś wydawnictwo, które w sposób holistyczny, całościowy pokaże Podhale w czasie II wojny światowej. Co się na tym Podhalu działo? Dobrego i złego? Jakie to były te przeciwwagi? Jakie były proporcje? Pewnie ciągle jest to potrzebne, skoro wystarczy jedna iskra, jeden sygnał Göran Folk i to znowu wzbudza jakieś emocje. To widocznie ciągle potrzeba jest takich opracowań i takiej dyskusji, szerokiej, spokojnej dyskusji na ten temat.
A czy sam Związek Podhalan będzie planował jakieś działania w tym zakresie?
Tutaj Związek Podhalan razem z Małopolskim Centrum Kultury Soku, bo to są partnerzy w tym samym budynku, także to będzie wspólne działanie.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę o Göran Folk, a także o tym, co zdarzało się na drugim biegunie w odpowiedzi na Göran Folk właśnie. Moim i państwa gościem był dziś Piotr Gąsienica, wiceprezes Związku Podhalan w Polsce oraz wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Soku, a także prezes Stowarzyszenia Rodu Gąsieniców.
500 lat Rodu Gąsieniców.
500 lat.
500 lat to jest bardzo dużo i my w przyszłym roku będziemy dokładnie mieć ten rok jubileuszowy. Będą niezwykłe uroczystości, już z góry zapraszam. Na pewno będzie spotkanie rodowe, zjadą się gąsienice z całego świata. Na pewno będziemy chcieli po 15 latach wznowić naszą genealogię, książkę, w której w edycji sprzed 15 lat było 11 tysięcy nazwisk. Jest to niezwykły ród niewłościański, który przetrwał 500 lat. Ale to, że my mówimy o 500 latach tego rodu, to nie oznacza, że on nie był wcześniej. Był, tylko my mamy dokumenty sprzed 500 lat już datowane, więc możemy się posługiwać tym okresem.
I rozumiem, że Radio Kraków i Radio Kraków Kultura mogą się czuć zaproszone na te obchody.
Ale oczywiście, no media będą życzliwym partnerem. Na pewno warto pokazać Polsce tą góralszczyznę z tej perspektywy historycznej tak ogromnego czasu. Niektóre polskie rody chrapiowskie to są rody mające 270-300 lat. Rozmawiamy o rodzie 500-letnim.
Bardzo dziękuję. Piotr Gąsienica.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Magdalena Zbylut-Wiśniewska, do usłyszenia.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.